Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat oświata i szkolnictwo wyższe, a naszym gościem jest profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękujemy, że Pan przyjął zaproszenie. Dziękujemy, bo to dziś dla nas ważny dzień, dla rodziny Radia Maria. Też dziękujemy za sanktuarium. Dziękujemy Bogu za wielkiego człowieka i też, że mogliśmy takie wotum, w którym możemy się modlić, prosić za Polskę, za świat. Możemy się modlić. Dziękujemy, że pan minister też był. Chciałem zapytać, był pan minister w sobotę, w niedzielę w Paryżu. Spotykał się z Polonią, odwiedził tamtejsze polskie szkoły. Jaka kondycja tych szkół, które pan odwiedził? Pan pewnie ma więcej wiadomości od nas. Do nas czasem gdzieś coś dochodzi, że są jakieś problemy, trudności, szczególnie jeżeli chodzi o materię, prawda, o to, żeby szkoła jakaś przetrwała, bo wielu ludzi chętnych jest do tego, żeby nauczać, żeby formować, żeby też kulturę propagować wśród dzieci, młodzieży.
Byłem w trzech szkołach w sumie. Znaczy, zaczęliśmy w piątek wieczorem od tego bardzo ważnego miejsca dla Polaków w Paryżu, mianowicie od seminarium założonego jeszcze przez prymasa Augusta Hlonda w 1945 roku. Dziś ono pełni funkcję rzeczywiście naukową, bo tam zjeżdżają się naukowcy i duchowni, i świeccy, i tam prowadzą swoje badania w bibliotekach, pracują w bibliotekach francuskich. Tam mają noslek, tam mają... Ale tam są też sympozja, są seminaria. Ja osobiście byłem tam 12 lat temu i prowadziłem zajęcia z filozofii prawa dla Polonii. Było tam 80 osób wówczas na takim europejskim studium samorządowym i to jest właśnie miejsce, które temu służy i będziemy je wspierać, też przeznaczę środki finansowe na wsparcie tego miejsca dla Polaków, bo to jest miejsce dla Polaków w szczególności. Później byłem w szkole Mickiewicza, w jeszcze jednej szkole, ale ta Mickiewicza to największa szkoła rzeczywiście. Potężne wrażenie, to znaczy to rzeczywiście jest wysiłek dla tych dzieci, ponieważ one przez cały tydzień od poniedziałku do piątku są w szkole francuskiej, a na sobotę nieraz po 100 kilometrów dojeżdżają do tej szkoły, żeby uczyć się w szkole polskiej w sobotę i w niedzielę. I rzeczywiście wygląda to imponująco i poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Trudności są, ale one nie są jakieś gigantyczne i mamy kilka pomysłów, jak je rozwiązać i kilka pomysłów, jak usprawnić tę edukację polską prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ORPE, który podlega ministrowi. A po południu, wieczorem w ambasadzie, przepięknej ambasadzie, która chyba jest najładniejszą polską ambasadą na świecie, w centrum Paryża, było spotkanie z Polonią. Było 120 osób na tym spotkaniu i rzeczywiście takie szczere rozmowy. I tam oznajmiłem rzecz bardzo ważną, mianowicie tworzymy Instytut Rozwoju Kultury Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Mam nawet zgodę prowincjała z Niepokalanowa na używanie tej nazwy. Projekt ustawy jest już gotowy, za chwilkę będziemy go przedkładać rządowi po to, żeby przeznaczyć niemałe środki, dużo większe niż do tej pory, na rozwój Polonii w Niemczech, ale też rozwój Polonii we wszystkich innych krajach, tam gdzie te skupiska są duże. Stąd będzie można czerpać granty na rozwój polskich stowarzyszeń po to, żeby rozwijać polską kulturę i język polski wśród młodzieży za granicą, która jest nam potrzebna, która jest wielkim potencjałem do tej pory niewykorzystywanym w pełni, a naprawdę jest to duży potencjał, który państwo polskie może wykorzystać. I w końcu byłem w Bibliotece Polskiej, prowadzonej przez Towarzystwo Polskie, przez pana profesora Zaleskiego, który jest wybitnym Polakiem i prowadzi tę Bibliotekę Polską, którą śmiało można nazwać świątynią polskiego romantyzmu. Tam są rękopisy Mickiewicza, są również autografy, czyli rękopisy Chopina, są wybitne dzieła malarstwa polskiego, tworzonego właśnie tam na uchodźstwie, na emigracji we Francji. Jest to naprawdę niezwykle cenne miejsce, jeśli chodzi również o ośrodek badawczo-naukowy i będziemy go wspierać, zwiększając subwencje przez Polską Akademię Umiejętności na utrzymanie tego miejsca. etap. Dzień później był również pan minister Sellin i będzie stworzona nowa instytucja na bazie tej Biblioteki Polskiej po to, żeby promować polską naukę, polskie osiągnięcia, polską kulturę, znaną przecież z okresu romantyzmu bardzo szeroko we Francji. To miejsce w samym centrum Paryża jest rzeczywiście świetnym miejscem do rozwijania po to, żeby pokazywać polskość od tej najlepszej strony i od tego wkładu.
Też w rozmowie z naszą redakcją pan minister mówił, że będzie zachęcał tamtejszą młodzież polonijną do studiowania w naszej ojczyźnie. Tak. Na ile to się udaje, na ile jest to możliwe i na ile może to chwycić, tak byśmy powiedzieli.
Kiedy byłem we Włoszech w listopadzie ubiegłego roku, też w polskich szkołach, to zainspirowali mnie tamtejsi młodzi ludzie, licealiści, dla których język polski jest drugim językiem. Urodzili się we Włoszech, wzrastają we włoskim środowiskach, ale po polsku już świetnie mówili dzięki tej szkole polskiej. I dwa takie przypadki studentów, uczniów, którzy chcieliby studiować w Polsce, no ale to nie są ludzie, którzy pochodzą z jakichś szczególnie zamożnych rodzin, więc wysłanie dziecka za granicę, w tym przypadku do Polski, też oznacza spore koszty, więc tutaj rozwiązania stypendialne w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są, ale chcemy je też uefektywniać i zwiększać poprzez właśnie ten instytut, który będzie powstawał, i zachęcać tych ludzi do studiowania w Polsce, bo polska oferta edukacyjna jest bardzo duża. Mówiłem i o katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo byłem z księdzem rektorem KULU tam, ale mówiłem też o Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o jej rozwoju i o wszystkich innych uczelniach w Polsce, które oferują bogatą ofertę edukacyjną dla również Polaków, którzy chcieliby studiować tutaj w Polsce, Polaków, którzy się urodzili i wychowywali za granicą.
Panie ministrze, sprawa płac. To długa sprawa dla nauczycieli. Chciałem spytać o nasze sprawy. W zeszłym tygodniu w naszym dzienniku widziałem taki list. Prosiliśmy o dialog, list do premiera Solidarności. Teraz gdzieś pojawiły się też różnego rodzaju propozycje Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest kilka takich, prawda, też apeli tego, żeby na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt nowelizacji karty nauczyciela. Ale może o tej płacy. 2019 rok. Jak to rzeczywiście wygląda, ten dialog? Czy jest możliwy, czy są możliwe rozwiązania? No bo oni nawet chcą, żeby pan podał się do dymisji albo pana zdymisjonowano, jeżeli chodzi o płacę.
Już ojcu odpowiadam z chęcią na to pytanie i też państwu przedstawię, jak to wygląda i jak wyglądało do tej pory. Natomiast jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. We Francji będą mieli o to do mnie pretensje, bo w niedzielę z kolei było poświęcenie sztandaru też polskiej szkoły, tylko pod Paryżem, szkoły Marii Curie Skłodowskiej. Pozdrawiamy uczniów i nauczycieli, bo też nas oglądają i później by powiedzieli, że zapomniałem o tym wielkim wydarzeniu. No dobrze, że sztandar to rzecz święta i pobłogosławiony pięknie w kościele. Później też wielkie spotkanie z wieloma rodzicami tych uczniów, którzy tam się uczą. A teraz wracając
no
już
do... No to 2019 rok, kwiecień. I no prosiliśmy o dialog. Czara goryczy się przelała, tak? No nie wiem, czy wszyscy Solidarności mówią, no ale szef Proksa, no odpowiadając na pytania dziennikarzowi naszego dziennika, no tak, a nie inaczej ocenia to.
Nie. Proszę państwa, najpierw było tak, jak tylko zostałem ministrem, to pomimo tego, że był COVID, to zwołałem posiedzenie zespołu do spraw statusu zawodowego nauczyciela. Ten zespół składa się ze strony samorządowej, czyli organów prowadzących szkoły, ze strony związkowej, ZNP, Solidarność, Forum Związków Zawodowych, no i strona rządowa oczywiście. I były trzy spotkania, albo nawet cztery w takim zespole. Rozmowy się posuwały naprzód, były podzespoły potworzone. Później strona związkowa zażądała, żeby spotykać się bez samorządowców, że oni sami się chcą spotykać, a następnie Solidarność poprosiła, żeby spotykać się tylko z Solidarnością, wszak to Solidarność podpisała porozumienie z rządem w kwietniu 2019 roku. Porozumienie zrealizowane w 90%. Ostatni punkt, czyli nowy system wynagradzania nauczycieli, to był właśnie przedmiot naszych prac już z Solidarnością. Uwaga, prac, które były pod patronatem i były pana prezydenta Andrzeja Dudy. I pan prezydent Andrzej Duda zaproponował, żebyśmy spotykali się w Belwederze. Prowadziła te rozmowy pani minister Bogna Jankę z Kancelarii Prezydenta. I tych spotkań, jak dobrze pamiętam, było cztery. Na tych spotkaniach przedstawiliśmy niezwykle bogatą ofertę zmiany statusu zawodowego nauczyciela. Zaczynając od tego, że pewną część zmian już dokonaliśmy, bez względu na ustalenia. To znaczy rozpoczęliśmy od debiurokratyzacji pracy nauczyciela. Nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo. To nieprawda, że pracuję 18 godzin tygodniowo. Pracuję 40 godzin tygodniowo. 18 przy tablicy, 22 średnio godziny.
Tak, zapisałem sobie, zapis jest 18 godzin pensum plus dodatkowe rzeczy, prawda?
No trzeba się przygotować do zajęć, trzeba sprawdzić klasówki, trzeba
iść na radę pedagogiczną. No bo pytanie, czy nie zapisać tego inaczej, że nauczyciel no mimo wszystko jest w szkole, jest dla dziecka, czy jest z dzieckiem.
My to tak chcemy zrobić. I właśnie w tym kierunku idziemy. Dlatego najpierw debiurokratyzacja, likwidacja ewaluacji zewnętrznej, ewaluacji wewnętrznej. Wysyłaliśmy do szkół i do organów prowadzących listę, i to dużą listę dokumentów, których nie można żądać od nauczyciela. Po to, żeby wygospodarować godziny dla uczniów, bo nauczyciel powinien być dla ucznia, a nie dla biurokracji. Oczywiście też pamiętajmy, że zróżnicowanie wśród nauczycieli jest przeogromne. Są nauczyciele, którzy pracują w centrach wielkich miast, w klasach, które mają po 35 osób, sprawdzają 35 klasówek z języka polskiego, przygotowują te 35 osób w jednej klasie tylko do egzaminów, do olimpiad, do matur i tak dalej. No i są nauczyciele, którzy pracują w małych szkółkach, gdzie jest na przykład pięcioro albo czworo uczniów w klasie. To jest zupełnie inny charakter pracy. Relikt polega na tym, że ci ostatni dostają jeszcze dodatek wiejski, jako że pracują w innych warunkach. No nie wiem, czy lepiej się pracuje z czterema osobami, czy z 35, to zostawiam Państwu ocenę. Ogromne zróżnicowanie. Są nauczyciele języka polskiego, matematyki, są nauczyciele wychowania fizycznego czy plastyki. Ale to jest, żeby była też jasność, że jest 600 tysięcy osób, które rzeczywiście są niezwykle zróżnicowane. Jakby nie było, to uśredniając, chcieliśmy, żeby w ramach tych 40 godzin czasu pracy 22 godziny były pensum, ale w zamian za to proponowaliśmy podwyżki wynagrodzeń 36%. Wynagrodzenie nauczyciela, który wchodził do zawodu, nauczyciela stażysty i kontraktowego, miało pójść na 4200 zł zasadnicze, bo średnie do 4900 by dochodziło. Czyli od ponad 1200 zł by wzrastało. Podobnie, jeśli chodzi o tą największą grupę nauczycieli dyplomowanych, wynagrodzenie miało być zwiększone z ponad 4000 na ponad 5200 zł. To zasadnicze. Do tego oferta wcześniejszych emerytur tych nauczycielskich po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle. Do tego oferta okresu przejściowego, 3-letniego i możliwość pracy dalej na pensum 18 godzin dla tych, którzy nie mogliby znaleźć dodatkowych godzin, bądź w tym czasie chcieliby się przekwalifikować do szkoli, stać się dwuprzedmiotowcami. I do tego oferta związania wynagrodzeń nauczycielskich z podwyżką, ze zwiększaniem się średniej krajowej, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o co najmniej 50% tego wzrostu. I wszystko to zostało odrzucone przez naszych rozmówców. W związku z tym pani minister stwierdziła, że dalsze rozmowy w tym zakresie nie mają większego sensu. I tak się to zakończyło gdzieś tam, powiedzmy, koło lutego tego roku. W zamian za to myśmy w związku z tym, mając pieniądze w rezerwie, zaproponowali takie podwyżki jak w całej budżetówce, ale dodatkowo jest ustawa, która za chwilkę będzie uchwalana. Ostateczny jej kształt właśnie się tworzy po konsultacjach. Ustawa, która będzie upraszczała awans zawodowy, zwłaszcza w tym obszarze nauczyciela stażysty i kontraktowego, likwidujemy ten dualizm i podwyżki wynagrodzeń dla tych najgorzej zarabiających nauczycieli, to jest mniej więcej do 200 tysięcy nauczycieli, tych początkujących, to będą podwyżki, które będą sięgały 20% od 1 września.
No a jak rozumieć, bo tutaj pan Proksa też mówi, że nauczyciele funkcjonują w niekończącym się stanie zagrożenia. Jak to też rozumieć, jakie to zagrożenie jest?
Myślę, że pan przewodniczący Proksa powinien pójść do innych grup zawodowych i popytać o warunki pracy, długość czasu pracy, rozmiar czasu pracy, ilość wakacji, ilość czasu spędzonego na realizacji poszczególnych obowiązków i nie powinien ani on, ani inni związkowcy, również z innych centrali związkowych, siać tego rodzaju dezinformacji. Jaki stan zagrożenia?
Związek Nauczycielstwa, mówiłem, negatywnie opiniuje projekt nowelizacji karty nauczyciela. Propozycje ministra Czarnka to brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczycieli, zmiany w awansie, które nie spełniają wymogu zmiany projakościowej, wprowadzenie rozwiązania polegającego na prowizorycznym zatrudnieniu nauczycieli nieposiadających w nowym systemie stopnia awansu zawodowego, wprowadzenie rozwiązania utrzymującego stawkę wynagrodzenia nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego, bez zmian nawet przez 6 lat, spadek realnej wartości wynagrodzenia nauczycieli w wyniku wprowadzanych zmian i powrót do tak zwanych godzin karcianych w wymiarze jednej godziny.
No to teraz zadajcie sobie Państwo pytanie, raz jeszcze pytam naszych widzów. Czy podwyżka wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu od 1 września o 20% w górę to jest spadek czy podwyżka? No ja nie rozumiem, o co chodzi związkowi nauczycielstwa. To nie jest oczywiście żadna niespodzianka. Związek Nauczycielstwa Polskiego, tak jak w ogóle związki zawodowe w obszarze nauczycielskim, są anty. Źle, negatywnie, żadnych pomysłów prorozwojowych z ich strony nie ma, bo żeby było jasne, nie było żadnych innych propozycji z tamtej strony. Poza naszymi propozycjami, tak bardzo rozbudowanymi, mówiłem już Państwu o tych propozycjach, więc tylko negacja, tylko negacja, tylko negacja. Tak naprawdę są to centrale, które reprezentują tylko tych najlepiej zarabiających nauczycieli i od nich chodzi tym związkom, bo podniesienie wynagrodzenia powiedzmy o 8 czy 10% to jest kilkaset złotych podwyżki miesięcznie dla tych najlepiej zarabiających, którzy mają i nadgodziny w pełni, albo nieraz są na dwóch etatach, co się też bardzo często zdarza. Natomiast nikt nie myśli tam w związkach zawodowych o tych najmłodszych, o tych najmniej zarabiających, o tych, którzy ewentualnie dzisiaj myślą o tym, czy pójść do zawodu nauczyciela, bo to jest atrakcyjny zawód. Zawód i tu nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Wszyscy Państwo dokładnie wiecie, że to jest zawód, w którym rzeczywiście czas pracy jest 40-godzinny, ale on jest tak podzielony, że tych obszarów czy tych okresów, w których jest dużo wolnego czasu, też jest wcale nie mało. To jest atrakcyjny zawód, również jeśli chodzi o jego prestiż. Więc dzisiaj robimy ruch, który powoduje uproszczenie awansu zawodowego, zwłaszcza dla tych najmłodszych i podniesienie wynagrodzenia, jeszcze raz podnoszę, o 20%. O 20%. To jest podwyżka.
Czyli mowa, że no, nie będą pracowali za darmo, czy jesteśmy w impasie, nie jest zgodne z prawdą.
No ale jak mogę jeszcze raz powiedzieć, jakiego języka użyć dla związków zawodowych, żeby im powiedzieć, że 20% podwyżki to jest 20% podwyżki. No. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wchodzącego do zawodu będzie wynosiło zasadnicze, będzie wynosiło 3400 zł, to jest to 3420, to jest o blisko 500 zł więcej niż jeszcze wynosiło pod koniec ubiegłego roku. To jest bardzo duża podwyżka, również, ale to jest zasadnicze, ale ze wszystkimi dodatkami, bo tych części składowych poszczególnych wynagrodzeń nauczycieli naprawdę jest niemało, to wynagrodzenie średnie rzeczywiście pójdzie na ponad 4000 zł, mniej więcej w ten sposób to można określić. Chciałem więcej, o 36% chciałem zwiększyć, ale przy zmianie w ogóle systemu pracy nauczyciela. Myślę, że do tego tematu będziemy powracać w najbliższym czasie, bo odezwała się strona samorządowa, która chce powrotu do naszych propozycji przedstawionych, bo samorządowcy, organy prowadzące dokładnie wiedzą, że zmiany w tym zakresie są absolutnie konieczne. Jeśli Państwo sobie wyobrazicie, że ubyło w polskim systemie oświaty przez ostatnie 15 lat 1,5 miliona dzieci, bo niestety mamy potężny kryzys demograficzny, wszędzie to widzimy, a nauczycieli nie ubyło, wręcz przybyło, no to sami Państwo sobie odpowiedzcie na pytanie, jak do tego doszło. Tu trzeba po prostu zmian i to zmian korzystnych dla nauczycieli.
A myśli pan, że dobre byłyby zmiany w ogóle w studiach, w prowadzeniu studiów dla nauczycieli? No bo chociażby ostatnie 2 lata to tak trochę znak czasu. No epidemia, no pytanie, czy byliśmy przygotowani nie tylko technologicznie, ale w ogóle by prowadzić takie zajęcia. Teraz pytanie, czy jesteśmy przygotowani do tych zmian, które nastąpiły. Też w świadomości dzieci, rodziców i tak dalej. I teraz czy należałoby pomyśleć o jakichś zmianach, czy w ogóle w kształceniu młodego pokolenia. Też pewnie jakieś plany trzeba by mieć, no chociażby do matur, prawda? Bo czy niektórzy się pytają, czy nie poważniejsza matura powinna być, bo już teraz będzie 4 lata, nie 3, czy nie jako taki poważniejszy egzamin, ale też i poważniejsze podejście do tego.
Znaczy, po pierwsze, poważny to jest egzamin, on się właśnie kończy. Dzisiaj ostatni dzień tych wielkich matur, dzisiaj z geografii. Uczniowie zdawali matury i z języków mniejszości narodowych i w zasadzie jesteśmy już po maturach. One przebiegały w tym roku wyjątkowo spokojnie, również jeśli chodzi o te fałszywe alarmy bombowe, które w latach ubiegłych destabilizowały pracę egzaminatorów i w szczególności stresowały niebywale samych maturzystów. 340 tysięcy abiturientów kończy zatem swoje egzaminy. Gratulujemy osiągnięć, które na pewno będą dobre, bo ta nauka zdalna, która jeszcze jeszcze przeszkadzała w takim lepszym przygotowaniu się do matury poprzedniemu rocznikowi, no już od roku czasu nie funkcjonuje. Jesteśmy w roku szkolnym, który w całości praktycznie, poza tam dwoma tygodniami czy trzema, był w trybie stacjonarnym. Stąd jestem przekonany, że to przygotowanie do matur tegorocznych maturzystów będzie lepsze niż tych ubiegłorocznych. To jest poważna matura, natomiast jej wymogi dostosowane były do systemu 6+3+3, do systemu jeszcze gimnazjalnego. To był zły system, dlatego został zmieniony i tę reformę przeprowadziła pani minister Anna Zalewska, za co jej niezmiennie dziękujemy. Natomiast rocznik przyszło, już ten, który będzie zdawał maturę w 2023 roku, to jest pierwszy rocznik, który będzie kończył nowy system 8+4 z inną siatką godzin, z większą ilością materiału przepracowanego. W związku z tym będą też inne wymogi egzaminacyjne już od przyszłego roku, zwłaszcza jeśli chodzi o język polski. Też nieco niższe niż wcześniej zakładaliśmy, bo znów te niedogodności związane z nauką zdalną jednak dotyczyły również tej młodzieży, która w przyszłym roku będzie zdawała egzamin, bo też była przez rok czasu, przez 10 miesięcy z przerwami w nauce zdalnej, ale już to będą to inne wymogi egzaminacyjne niż te, które towarzyszy maturze tegorocznej. Natomiast co do kształcenia nauczycieli, co do ich przygotowania do zawodu, to jeszcze na chwilkę, jak ojciec pozwoli, to wrócę do tego awansu zawodowego, bo tam słyszałem, że ZNP miał jakiś zarzut, że nie mamy systemu motywacyjnego. Proszę Państwa, jeden z ważnych związkowców, nie chcę tutaj zdradzać, powiedział mi, że on wymyślił ten awans zawodowy tylko po to, żeby od premiera Balcerowicza wówczas wydobyć pieniądze na podwyżki wynagrodzeń. Też, żebyście Państwo mieli jasność, wynagrodzenia nie rosły w 2012, 13, 14, 15. Podwyżka wynagrodzeń tych, którzy dzisiaj krzyczą o podwyżkach, była w 2012 roku 0%, w 2013 roku 0%, w 2014 roku 0%, w 2015 roku 0%. Odkąd my rządzimy, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli to 30% w stosunku do tego, co było jeszcze w 2016 roku, a teraz kolejne 4,4% od 1 maja, no i 20% dla tych najmniej zarabiających. No jest różnica chyba pomiędzy 0% 4 razy z rzędu, a 30 plus 4 plus kolejne kilkanaście procent. To tak tylko dla wyjaśnienia. Natomiast sam awans zawodowy, nauczyciele dokładnie to wiedzą. Znaczy, dzisiaj polega to na tym, że chodzi się na rozmaite szkolenia. Oczywiście upraszczam i trochę generalizuję. Może nieco niesprawiedliwie, ale problem na tym polega. To jest kolejny element biurokratyczny. To jest kolejny element biurokratyczny. Nauczyciele uczęszczają na rozmaite szkolenia czy rozmaite kursy po to, żeby zebrać w skoroszycie odpowiednią ilość zaświadczeń, których i tak później nikt nie sprawdza, i po to, żeby przejść przez kolejny szczebel awansu zawodowego. To jest, jeszcze raz podam, nauczyciel powinien być więcej dla ucznia niż dla tych właśnie elementów biurokratycznych. Uproszczenie tego awansu, zlikwidowanie tego dualizmu stażysta i kontraktowy jest naprawdę wyjściem naprzeciw oczekiwań nauczycieli i podwyżka wynagrodzeń temu towarzysząca. Nie wiem, o co chodzi Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, zresztą nie przedstawia nic alternatywnego. Co więcej, chcę powiedzieć, że akurat awans zawodowy i tego rodzaju zmiany, które my tam proponujemy, były uzgodnione w sposób rzeczywiście dość precyzyjny i ze związkami, i z samorządowcami w ramach jednego z podstolików, z podgrup, które obradowały w ramach tego zespołu do spraw statusu zawodowego nauczyciela, który zwołałem jeszcze wiosną 2021 roku.
A jeżeli my myślimy o egzaminach maturalnych, jeżeli zmiany jakieś, to w jakim kierunku to pójdzie?
Przede wszystkim w kierunku większej trudności w obszarze zwłaszcza języka polskiego, więcej lektur jest obowiązkowych, więcej lektur jest trzeba znać, żeby znać maturę z języka polskiego w przyszłym roku. A jeszcze raz powtarzam, wynika to z faktu, że w nowym systemie 8+4 to nie jest tylko kwestia likwidacji gimnazjów, to jest kwestia nowej siatki godzin, nowych podstaw programowych poszczególnych przedmiotów i takiego ułożenia tego programu nauczania, który spowodował, że było więcej czasu również na powtórkę i że można było nabyć więcej umiejętności, więcej wiedzy w okresie tej nauki w szkole i podstawowej, i w szkole średniej.
Kto powinien według Pana mieć dostęp do szkoły, dostęp do ucznia? Bo wiele środowisk się burzy, prawda? Było takie słynne Lex Czarnek, że nie każdy może wejść i nie ze wszystkim do szkoły. No bo pytanie też, czy my rozumiemy, czym jest szkoła? Co to za jednostka? Komu ona służy? Kogo mamy kształcić? W jaki sposób? Bo tak każdy chciałby z czymś tam wziąć i, i przyjść. I się oburza, że no, minister czy kurator miałby nad tym sprawować jakąś pieczę.
Szkoła to jest miejsce pracy nauczyciela i miejsce, w którym uczniowie uczą się od nauczycieli. Nauczyciel to taka osoba, która uczy ucznia i to jest jego miejsce pracy, szkoła. Jak Państwo słyszycie, wielokrotnie jest zarzut, że ta siatka godzin jest przeładowana, że uczniowie zbyt wiele czasu spędzają w szkole, że nie są w stanie przerobić całości materiału, on jest zbyt rozbudowany. No to jak Państwo słyszycie tego rodzaju zarzuty, to powiedzcie mi Państwo, to gdzie jeszcze organizacje pozarządowe? No to albo jest za mało tego materiału i trzeba, żeby jeszcze organizacje pozarządowe wspomagały nauczycieli nową wiedzą z nowych obszarów, no albo jest go za dużo, no to wtedy, no gdzie jeszcze te organizacje pozarządowe tam wpuścimy? I na tym cały problem polega. Szkoła to jest też miejsce, w którym mamy dwuwładzę. I to nie od czasu, kiedy Czarnek jest ministrem edukacji i nauki, tylko od dziesięcioleci. Dwuwładza polega na tym, że są dwa organy nadzorujące i prowadzące te szkoły. Organ prowadzący, który zajmuje się administracją szkoły, infrastrukturą szkolną, budynkami, warunkami uczenia się uczniów z poszczególnych samorządów. I to są zazwyczaj organy jednostek samorządu terytorialnego, gminy i powiaty, rzadko województwa. Niekiedy są to stowarzyszenia, niekiedy są to kościelne osoby prawne, ale w 95% organem prowadzącym są samorządy. No i druga władza to jest organ nadzoru pedagogicznego. To jest kurator oświaty, Ministerstwo Edukacji i kurator oświaty. Co to jest nadzór pedagogiczny? To jest nadzór nad treścią przekazywaną dzieciom w szkołach. Sytuacja, w której wpuszczamy do szkoły organizacje pozarządowe w momencie, kiedy podobno, no nie chcę powiedzieć podobno, ale zdaniem wielu jest i tak zbyt wiele materiału do przerobienia w ramach podstaw programowych i programu nauczania w szkołach, wpuszczamy te organizacje pozarządowe jeszcze bez kontroli tego, co one mają przekazywać i co przekazują w szkołach, jest nie do przyjęcia. Rozmawiałem z ważnym urzędnikiem państwowym, który mi opowiadał o swoich synach w jednym z liceów w dużym mieście w Polsce, którzy przynieśli mu oświadczenie do podpisania, że pozwala na uczęszczanie na zajęcia dodatkowe prowadzone przez jakąś tam organizację. To była organizacja, która uczyła tego postępowego wychowania seksualnego. On to podpisał, bo ci chłopcy po prostu tego chcieli, bo wszyscy szli, więc nie chcieli też być z boku. Nie chcieli być poddani ostracyzmowi. Zresztą niespecjalnie się interesował, a nawet gdyby się interesował, to nikt mu tych materiałów nie przedstawiał, czego będzie uczyć ta organizacja. Jak mi później opowiadał, miał potężne problemy z tymi synami, żeby wyjaśnić im ich rzeczywistość seksualną w wieku 14-15 lat. Bo program przez tą fundację prowadzony w tym liceum, w tym dużym mieście, był naprawdę demoralizujący. My chcemy, jeśli już organizacje pozarządowe mają być w szkołach, ja się nie sprzeciwiam, chociaż powtarzam, uważam, że to jest miejsce pracy nauczyciela. A samorządy, jeśli chcą zatrudniać organizacje pozarządowe dla uczniów, dla młodzieży z terenu tej jednostki, równie dobrze mogą zaprosić do świetlicy, do domu kultury. Tych miejsc, gdzie się można spotykać, jest dużo.
Tylko, ja pamiętam, tylko nikt tam nie pójdzie. Różne zajęcia pozalekcyjne czy SKS-y. Nie wszystko w szkole, prawda?
Oczywiście. Tylko, że nikt tam nie pójdzie. Wykorzystuje się fakt, że dzieci są w szkole i pewien ostracyzm, który towarzyszy tym, którzy na pewne zajęcia nie pójdą. To jest oczywiście domena wielkich miast, bo w mniejszych miastach i miasteczkach, na wsiach to się w ogóle nie dzieje. Tu nie ma problemu z tym. W każdym razie chcemy, jeśli już organizacje pozarządowe mają być w szkołach, chcemy, żeby pokazywały najpierw, czego chcą uczyć nasze dzieci. Czyli organizacja, która miałaby w szkole X prowadzić zajęcia dodatkowe z czegoś, najpierw musiałaby przedstawić kuratorowi oświaty, który jest organem nadzoru pedagogicznego. To on od dziesięcioleci czuwa nad tym, czego się uczy w szkołach. No to dlaczego ma czuwać nad tym, czego uczą nauczyciele, a nie mieć dostępu do tego, czego uczą organizacje pozarządowe. Więc niech najpierw organizacja pozarządowa pokaże, co chce uczyć, pokaże materiały. Kurator zawiesi to na stronie internetowej i każdy rodzic, matka, ojciec, opiekun, będzie miał możliwość zapoznania się z tym. A jeśli te treści będą demoralizujące, to po prostu będzie sprzeciw wejścia do szkoły takiej organizacji. Transparentność. Nie rozumiem, dlaczego ktoś nie chce pokazać, czego chce uczyć nasze dzieci w szkołach.
A jaka jest rola właśnie rodziców w szkole? Czy słyszymy, czy pan, czy kurator, czy nauczyciele słyszą głos? Czy liczy się ten głos rodziców, chociażby w tej kwestii, bo pan mówi te nowe obszary? No ale niekoniecznie one mogą być spójne z tym, co myślą rodzice i z ich troską o dziecko, żeby właśnie nie zostało zdemoralizowane, ale właściwie uformowane.
Jest jeszcze jeden problem dalej idący, bo przecież można sobie wyobrazić rodziców, którzy będą chcieli, żeby ich ich dzieci uczyły się tej edukacji seksualnej, przyjmowały tę edukację seksualną typu B, tą ostrą taką, która jest demoralizująca w istocie i fałszująca rzeczywistość w wielu obszarach, fałszująca rzeczywistość seksualną młodego człowieka i czyniąca rzeczywiście wiele szkód tym dzieciom. Ale można sobie wyobrazić jakichś rodziców postępowych, którzy chcą, żeby się dziecko uczyło. Tylko dlaczego inne dziecko, innych rodziców, którzy uważają to za demoralizujące, miałoby na te zajęcia chodzić? Dlaczego miałoby być poddawane ewentualnym naciskom, że jak wszyscy idą, to też idź? Proszę zaprosić taką organizację pozarządową do Domu Kultury i tam zrobić nabór dzieci. Ciekawe, ile przyjdzie. Zakładam, że bardzo niewiele. Dlatego wykorzystuje się fakt, że w szkole dzieci muszą być i wykorzystuje się fakt, że można tam rzeczywiście je pośrednio zmusić do tego, żeby w tych zajęciach uczestniczyły. I w tym sensie my chcemy, żeby wszyscy rodzice, nie tylko Rada Rodziców, nie tylko ci, którzy ewentualnie znają konkretną fundację, tylko wszyscy rodzice mieli dostęp do treści, które organizacja pozarządowa chce przekazywać dzieciom w szkołach. Tylko tyle. Czy to jest coś złego?
Pana plany? Jakie pan ma
mnóstwo
plany?
Proszę Państwa, jest...
A te, które można zrealizować, myślę, i w oświacie tej takiej podstawowej, czy szkoła podstawowa, szkoła średnia, ale może i te chociażby laboratoria przyszłości, prawda? To, co chcielibyśmy stworzyć, bo byłoby szansą dla młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać.
Wiele rzeczy się już dzieje w szkole i to takich pozytywnych, choćby te laboratoria przyszłości, które unowocześniają szkołę na tym etapie szkołę podstawową, ale również szkoły niepubliczne, niesamorządowe, również licea zaczynają wchodzić do tego programu laboratoriów przyszłości. Wydaliśmy już 1 mld złotych na sprzęt nowoczesny, drukarki 3D, nowoczesne lutownice, ale także nowoczesny sprzęt nagłaśniający, nagrywający, nowoczesne studia nagrań przecież są w wielu szkołach podstawowych, gdzie dzieci mogą nie tylko wydrukować sobie coś na drukarce 3D, nie tylko zrealizować jakiś swój projekt w oparciu o nowoczesną technologię, ale później zaprezentować to, nagrać, wypromować. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa rzecz i te szkoły wyglądają pod tym względem bardzo nowocześnie. 1 mld złotych w ciągu tylko ostatnich lat zostało zainwestowane w unowocześnienie szkoły informatyczne, a te laboratoria przyszłości są w ogóle czymś, co te szkoły przenosi o kilka lat do przodu i chcę Państwa zapewnić, że takiego sprzętu informatycznego, mogę Państwu zapewnić, takiego sprzętu informatycznego jak w polskich szkołach podstawowych, a za chwilkę to będzie coś w liceach, nie ma w wielu szkołach zachodu, na przykład we Włoszech. Na przykład we Włoszech. W szkołach zachodu takiego sprzętu informatycznego jak w Polsce nie ma. I to jest coś, co jest dzisiaj realizowane. Drugi program Poznaj Polskę. Słyszałem od ojca rektora, że coraz więcej młodzieży przyjeżdża również do Parku Pamięci. Coraz więcej dzieci w ramach wycieczek, które są finansowane w 80% z pieniędzy rządowych. Zainwestowaliśmy w wyjazdy dzieci do polskich miejsc kultury, pamięci narodowej, do miejsc związanych z naszą historią, ale też tradycją, z naszą nauką. Zainwestowaliśmy na ten moment 80 milionów złotych już i dzięki temu kilkaset tysięcy dzieci pojechało na wycieczki, finansowane w 80% właśnie z tego źródła, w tym także do Parku Pamięci tutaj w Toruniu. Polecamy bardzo to miejsce. To wprowadzamy nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. Wszystko jest gotowe od 1 września, nowy przedmiot w szkołach, który będzie dotyczył historii najnowszej, od 1945 roku do 2015 roku. Problemem naszej młodzieży i w ogóle naszego społeczeństwa jest to, że nie znamy historii najnowszej. Z uwagi na takie, a nie inne uwarunkowania siatki godzin, nauczania historii dochodziło do roku 1945 albo w ogóle do początku II wojny światowej, a później historii uczyli się już ci młodzieńcy, którzy ewentualnie wybierali historię na maturze, ale to jest mniejszość. To znaczy, że większość nie zna podstawowych procesów historycznych, które bezpośrednio dotykają naszej dzisiejszej rzeczywistości. A w związku z tym większość jest podatna na rozmaite manipulacje i głupoty w rodzaju na przykład tej głupoty, którą wypowiedział jeden z dziennikarzy jednej ze stacji telewizyjnych, której przez litość nie przywołam, że gdyby nie komuniści po II wojnie światowej, tylko rząd londyński, to nie byłoby walki z analfabetyzmem i nie byłoby elektryfikacji wsi. No przecież takie głupoty może wygrać tylko ktoś, kto jest potomkiem wypadkiem ubeka jakiegoś ewentualnie i kto żeruje na tym, że z kolei młodzież nie zna tej najnowszej historii. W związku z tym historia i teraźniejszość, która wchodzi do klasy pierwszej, a później już do klasy drugiej i ta historia dla wszystkich w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej. Najnowsza aż do 2015 roku. Zmiany w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. To, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, widzimy to. Zresztą przyjęliśmy 200 tysięcy dzieci ukraińskich do polskich szkół i przedszkoli, 40 tysięcy do przedszkoli, 160 tysięcy do polskich szkół. To, co się dzieje na Ukrainie, uświadamia nam, że my musimy mieć podstawową wiedzę dotyczącą choćby budowy broni i jej obsługi, bo nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba się będzie po prostu bronić. Inni pomagają tym, którzy są poddani pewnym działaniom wojennym, tylko tym, którzy się potrafią bronić. Gdyby Ukraińcy nie potrafili się bronić, to pomoc byłaby niepotrzebna, bo Rosja dawno by Ukrainę zajęła. Jednak tamte 8 lat wojny od 2014 roku spowodowało, że ta wiedza na temat choćby obsługi broni tam jest na dużo wyższym poziomie niż u nas w Polsce. Ja nie chcę stwarzać stanu zagrożenia, ale przecież tam całkiem niedawno uczyliśmy się przysposobienia obronnego. Ja jeszcze w liceum w latach 90. byłem na strzelnicy i strzelałem. Wiem, jak się obsługuje broń i myślę, że warto jest do tego wrócić. Rozbudowujemy i zmieniamy te podstawy.
Ja pamiętam chociażby tam nauczyliśmy się bandażowania, czyli bandażowania. Było się,
to
gdzie,
akurat jest, prawda? Bo to w ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczymy. Natomiast broń, obsługa broni, budowa broni, a w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej możliwość strzelania, również przy pomocy pewnych programów komputerowych, które chcemy nabywać i przekazywać w szkole, to jest rzecz, która dzisiaj jest bardzo potrzebna. To są te zmiany, które są już tutaj, tu i teraz, tu się dzieją i wchodzą w życie albo za chwilkę będą wchodziły w życie.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do kontaktu. Dziś z nami jest minister edukacji i nauki, a temat oświata i szkolnictwo wyższe. Telefony do naszego studia zapraszamy. Polska Północna 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 400, a telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i z końcówką 14. Proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy.
Kazimierz, warmińsko-mazurskie.
Prosimy.
Mam takie pytanie. W zasadzie to taki dylemat, bo minister mówi, że organizacje pozarządowe nie będą puszczane do szkół. To mam rozumieć, że Kościół katolicki razem z księżmi i katechetami to jest organizacja rządowa. I po drugie, czy to będzie dotyczyło też tej organizacji? Proszę o odpowiedź.
Szanowny panie, jakby pan wiedział i chciał argumentować, a argumenty powinny być prawdziwe, to by pan nie manipulował tak jak teraz. Otóż w szkole katecheci to są nauczyciele z pełnymi uprawnieniami. To są nauczyciele stażyści, to są nauczyciele dyplomowani, zatrudnieni na pełnych etatach. To nie jest organizacja pozarządowa, więc nie wiem, o co panu chodzi.
Ani rządowa.
Ani rządowa.
A właśnie, jak to wygląda z takimi lekcjami czy zajęciami obowiązkowymi do wyboru, kwestia etyki, kwestia religii?
Dzisiaj jest tak, że można zrezygnować, nie wybrać religii i nie wybrać etyki. Można, krótko mówiąc, nie uczestniczyć w żadnych tego typu przedmiotach. Uważam, że to nie jest dobra rzecz. Chcemy w perspektywie kolejnych kilku lat stopniowo wprowadzać tak zwany obligatoryjny wybór. To znaczy, jeśli ktoś nie wybiera religii, bo religia nigdy nie była, nie jest i nie będzie obowiązkowa w szkole, to będzie musiał uczestniczyć w zajęciach z etyki. W tym celu uruchomiliśmy studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy mogą dokształcić się na tych właśnie studiach podyplomowych, które są między innymi tutaj w Toruniu, ale też i w Szczecinie, i we Wrocławiu, i w Lublinie, i w Warszawie, gdzie po to, żeby tych nauczycieli etyki było więcej, żeby można było ten system wprowadzić. Ale powtarzam, religia nigdy nie była, nie jest i nie będzie obowiązkowa w szkole. A jeszcze raz temu panu z Warmii Mazur powtarzamy, nauczyciele religii, tak jak nauczyciele etyki, tak jak nauczyciele matematyki, pracują jako pracownicy, jako nauczyciele zatrudnieni w szkole. To nie są organizacje pozarządowe, ani rządowe, które uczą religii bądź etyki w szkołach.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
No, teraz już.
Halo, halo?
Halo, halo?
Jesteśmy.
Szczęść Boże ojcu Świętemu i panu profesorowi, ministrowi profesorowi Przemysłowi Czarnkowi.
Szczęść Boże.
Witamy, witamy. Jest pan na antenie. Prosimy.
Tak, jestem na antenie, więc chciałem zadać, żeby nie zabierać dużo czasu, bo pewnie inni słuchacze też by chcieli zadać pytanie. Otóż króciutko, panie profesorze, ja do pana pisałem, panie ministrze, ale pan tutaj chyba nie miał czasu, mi nie odpisał. Jestem nauczycielem w jednej ze szkół, nie będę mówił, w której tak naprawdę pracuję w trzech szkołach. I problem mój polega na tym, że ja zostałem jak gdyby ofiarą systemu z 2016 roku, mianowicie zostałem jak gdyby wydalony z zawodu tylko dlatego, że chciałem przypilnować dyscypliny na lekcjach i w związku z tym nie mogę pracować w żadnych szkołach tak naprawdę już w tej chwili. Mimo, że ta sytuacja miała miejsce no, w zasadzie dosyć dawno, prawie rok temu, no ja w zasadzie nie wiem co robić. No, przepraszam za mój taki głos, taki łamiący się, ale no ja po prostu z moimi mecenasami stwierdziłem, że chyba Polska już nie jest państwem prawa, dlatego że no procedura oczywiście była dotrzymana tak zgodnie tutaj z kartą nauczyciela. Natomiast no, wyrok był taki, że ja po prostu no, nie wiem w zasadzie do kogo się udać. Pan minister jest właściwie moją jedyną szansą w tej chwili. Dlatego, że no ja nie wiem po prostu co ja takiego mogę jeszcze zrobić w zasadzie, gdzie się tutaj udać, żeby mi ktoś pomógł tą sprawę jak gdyby rozwiązać. Tutaj już nie chcę zabierać głosu, bo tak jak mówię, no pewnie tam inni słuchacze też by chcieli się dzwonić. Dziękuję za jakąś podpowiedź.
A pan pracuje, panie Andrzeju, w trzech szkołach. Teraz w jakim wymiarze? Czym się pan zajmuje?
Już proszę ojca, mówię. Ja w szkole średniej pracuję z tego względu, że we wszystkich tych trzech szkołach nie miałem całego etatu, więc musiałem jak gdyby składać ten etat w trzech placówkach. Oczywiście w dwóch placówkach miałem bardzo dobrą opinię, natomiast w tej trzeciej placówce w poprzednim roku zgłosiła się mama jednej z uczennic, która stwierdziła, że nałożam dobra dziecka. No i te zarzuty częściowo oczywiście się przyznałem w ten sposób, że no po prostu no, stwierdziłem, że rzeczywiście kontrolowałem w czasie lekcji często zeszyty. Natomiast no, nie rozumiem tego zarzutu, że nie mogłem jak gdyby zadbać o to, żeby tych telefonów komórkowych w czasie lekcji dzieci nie używały, więc no to był taki zarzut, który był najbardziej jaki miał sprawę łamania tutaj tego prawa. Zarzut był taki, że prawo oświatowe z karta nauczyciela, już nie pamiętam, który to był paragraf, bo nie jestem prawnikiem, ale mniejsza z tym, chodziło o to, że prawo i godność dziecka było naruszone w dwóch punktach, czyli ja się z tym oczywiście nie zgodziłem, jak mówię, dlatego że no, ja chodziłem do szkoły również.
Wiem, dziękuję.
Panie Andrzeju, bo nie dowiemy się od pana szczegółów, bo pan nie chce zdradzić. Ja się oczywiście tutaj nie dziwię i wcale nie nalegam, żeby pan to zrobił, gdzie pan pracuje. Natomiast jeśli panu nie odpisałem, przepraszam, nie wiem, gdzie to powędrowało, do jakiego departamentu, proszę napisać na adres kontakt@czarnek.pl. kontakt@czarnek.pl. Opisać swoją sytuację. Mogę panu zaręczyć, że w piątek się do tego odniesiemy na mailu, dobrze?
Pan Andrzej się rozłączył.
Być może nas słyszał, więc w ten sposób byśmy to rozstrzygnęli, bo nie znając szczegółów tej sytuacji, a słyszymy, że pan tam do czegoś się przyznał, chyba do kontrolowania zeszytów. No w kontrolowaniu zeszytów nie ma nic złego, zdaje się, ale to nie każda się, sytuacja jest złożona.
Zwania telefonów, nie wiem, na lekcjach, no ale jakieś prawa chyba nauczyciel ma i obowiązki.
Że tak. No to jest problem, szanowni państwo, który widzimy na bieżąco przez ostatnie 30 lat, który krótko mówiąc można sprowadzić do następującej tezy. Następuje fetyszyzacja praw. Fetyszyzacja to znaczy takie podchodzenie do praw w rozmaitych obszarach, w tym również do praw ucznia, które traci z pola widzenia obowiązki. I coraz więcej mówimy o prawach, a coraz mniej mówimy o obowiązkach, również tych dotyczących uczniów. I o ile jeszcze 30 lat temu to wyglądało inaczej i nauczyciel rzeczywiście miał posłuch w szkole, również wśród rodziców, również u rolników, o tyle te 30 lat tej fetyszyzacji praw i tracenia z pola widzenia obowiązków, w tym również obowiązków uczcia, doprowadziły do sytuacji, które być może dotyczą również naszego widza pana Andrzeja i tej sytuacji, która go dotknęła. Ale to, powtarzam, odniesiemy się do tego. kontakt@czarnek.pl.
Może też jest tak, że dobrze. Czasami nawzajem sobie podrywamy autorytet.
Tak.
Nauczyciel rodzicom, rodzice nauczycielowi, no i jak teraz się tutaj ma uczeń znaleźć dziecko, no może jak najlepiej wykorzystać tą sytuację.
To jest właśnie ten moment. Ja pamiętam jeszcze w latach 90., kiedy moi świętej pamięci rodzice chodzili na wywiadówkę, czy koniec lat 80., to nie było dyskusji na temat tego, czy nauczyciel ma rację, czy nie, tylko była dyskusja, dlaczego nauczyciel narzekał na mnie na przykład. Chociaż mogę powiedzieć, że za dużo nie narzekali akurat na mnie. Natomiast to, żeby się pochwalić trochę. Natomiast zawsze była jakaś obawa przed wywiadówką, bo zawsze mogły być jakieś zastrzeżenia nauczyciela w stosunku do zachowania w konkretnych sytuacjach, bądź takich, a nie innych wyników. I nigdy nie było tak, żeby było mówienie, że to nauczyciel jest winny tej sytuacji. Nie, to jest pytanie, dlaczego uczeń się nie przygotował. Nastąpiło odwrócenie w wielu miejscach. W wielu miejscach są pretensje pod adresem nauczycieli, tak jakby uczniowie zawsze byli bez skazy i bez jakiejkolwiek winy w tym, co się ewentualnie nie tak dzieje z ich edukacją czy z wychowaniem. To wynika, jeszcze raz powtarzam, z faktu, że nie tylko w obszarze tutaj szkoły i nie tylko w obszarze oświaty straciliśmy w wielu miejscach z pola widzenia obowiązki i zapomnieliśmy, że korelatem wszelkich praw są obowiązki.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Topór Mirosława, dzwonię z Kielc. Ja mam takie pytanie, chciałam się zapytać, ponieważ jestem nauczycielem z 30-letnim stażem, nauczycielem w przedszkolu. Czemu to tak się dzieje, że dawniej pracowaliśmy, to w przedszkolach były dwie nauczycielki na daną grupę. No i wiadomo, że było to łatwiejsze, łatwiejsza ta praca była. Natomiast teraz tak się to wszystko zmienia, że często ten grafik jest tak rozłożony, że jest to trudniejsza praca, ponieważ grupy 6-letnie mają tylko jednego nauczyciela, który będzie pracował w godzinach od 8 do 14. No później te dzieci są gdzieś rozdzielane do innych grup, przesyłane. A jednak jeśli dwie panie pracowały w takich grupach, w takich oddziałach, gdzie przeprowadzały diagnozę z dziećmi, gdzie przygotowują przeróżne uroczystości, bo wiadomo, że i Święto Niepodległości, i Dzień Babci, i Jasełka, Dzień Mamy, Taty, Dzień Rodziny i wiele innych konkursów. Więc wiadomo, że jeśli są dwie takie panie na zmianę pracujące, to jest łatwiejsza ta praca. Ciężko się jest wyrobić w ciągu 5 godzin pracy z dziećmi z tak rozszerzonym tym programem. No i tak też jest w innych grupach, że te dzieci jednak pracują w niektórych oddziałach do godziny 14, potem już przechodzą do następnych sal i są dzielone, i wiecznie dzielone, i dzielone. W niektórych śpią dzieci maluszki do godziny 14:20, a trzeba sprowadzić te dzieci, bo ktoś kończy pracę już o 14. Czemu to tak się dzieje? No jesteśmy w XXI wieku, zamiast ułatwiać i iść naprzeciw dzieciom, rodzicom, tej opiece takiej dokładniejszej, to takie łatanie dziur i wciskanie tych dzieci do innych sal. Czy to jest możliwość zmienienia tego? Bo to jest wiadomo, że i dla dzieci lepsze i nie stresują się tak, kiedy przechodzą do tych innych sal i panią też to ułatwia pracę.
Panie ministrze, możemy?
Nie wiemy skąd pani, z Kielc pani dzwoni, tak? Zobaczymy, zapytamy. Rozumiem, że to jest przedszkole samorządowe, tak?
Tak.
Zapytamy organ prowadzący o tego rodzaju sytuacje. Są przeróżne sytuacje w różnych miejscach. Pamiętajcie państwo, że jeśli chodzi o przedszkola, to tutaj niemal w całości organizacja tego i finansowanie tego nauczania przedszkolnego jest na samorządach spoczywa. To jest zadanie własne samorządów i różnie ta sytuacja jest zorganizowana. Ja tylko pamiętam, jak ja byłem 6-latkiem, żeby to nie było tak, że zawsze tak było, jak pani mówi. Jak ja byłem 6-latkiem, to mnie uczyła jedna pani wychowawczyni przez cały okres mojej edukacji przedszkolnej, pani Anna Piechota, którą serdecznie pozdrawiam. Nie było dwóch nauczycieli wtedy na zmiany, ale pewnie to się później zmieniało, bo ja miałem 6 lat, niestety 39 lat temu, więc to jest trochę czasu minęło. Natomiast różnie są organizowane te zajęcia w przedszkolach, w zależności od samorządu, który organizuje te zajęcia i który prowadzi zajęcia, który finansuje te zajęcia. Zapytamy organ prowadzący w Kielcach, jak to wygląda tam i kiedy nastąpiła zmiana i dlaczego ewentualnie są te niedogodności, które pani tutaj opisała.
Drodzy Państwo, zapraszamy. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Dziś temat oświata i szkolnictwo wyższe. Naszym gościem jest profesor Przemysław Czarnek, minister nauki i edukacji. Prosimy, telewizja trwa.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry.
Witam pana ministra, witam ojca prowadzącego. Ja mam pytanie dotyczące egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jesteśmy świeżo po tych egzaminach tegorocznych, ale chciałbym najpierw taki króciutki wstęp zrobić, żeby tutaj słuchacze też wiedzieli, w czym jest rzecz i do czego moje pytanie zmierza. Arkusz egzaminacyjny matury z chemii, bo akurat chemię przeanalizowałem bardzo dokładnie, poziom rozszerzony zawierał 24 strony A4, w tym były 34 zadania, a w zasadzie 51 zadań, gdyż wiele z nich składało się nawet z kilku całkowicie odmiennych zadań. Czas na napisanie tego egzaminu to 3 godziny 180 minut. Zadałem sobie trud, żeby przeczytać sam tekst tych zadań, pojedynczo, żeby przeczytać tak w miarę spokojnie, ze zrozumieniem, to zajęło mi około 50 minut. Zatem zakładając, że no, potrzebne jest przynajmniej dwukrotne przeczytanie, to mamy już 100 minut potrzebnego czasu na samo przeczytanie zadań. Zadałem sobie też trud, żeby napisać te poprawne odpowiedzi zgodnie z odpowiedziami, które znalazły się gdzieś już w internecie zaraz po opublikowaniu tego egzaminu i to zajęło mi około 40 minut. Zatem czas, jaki ministerstwo przeznaczyło na zastanowienie się dla uczniów, wynosił 40 minut na wszystkie 51 zadań, czyli około 47 sekund na każde zadanie. I teraz tak, moje pytanie jest następujące. Słyszymy ze strony ministerstwa takie głosy, że matura w kolejnych latach będzie jeszcze trudniejsza. No, w tym roku wielu uczniów, i to nawet z najlepszych szkół, było po tym egzaminie wykończonych i załamanych. A chyba przecież nie o to chodzi. Również i nauczyciele twierdzą, że egzamin ten w zasadzie był nie do napisania przy takiej ilości i stopniu trudności zadań w przeznaczonym na niego czasie. Chciałbym zapytać pana ministra, co można by zrobić, czy może zmniejszyć ilość zadań albo wydłużyć czas na ich napisanie, szczególnie w zakresie przedmiotów rozszerzonych, co na pewno w sposób znaczący wpłynęłoby pozytywnie zarówno na wyniki tych egzaminów, jak i też komfort ich pisania przez uczniów.
A pan jako nauczyciel, ojciec, czy jak?
Ja jako ojciec akurat jako ojciec. Tutaj.
Ale chemik?
Chemik, tak, chemik.
No to też
ważne,
mam
to ważne, tak, to
mam
ważne,
argument.
Tak.
Tak,
a ja panu bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest jeden z niewielu głosów, który pokazuje, że matura naprawdę jest bardzo poważnym egzaminem i bardzo trudnym egzaminem. To nie do ojca jest absolutnie uwaga, tylko naprawdę jest wiele tego rodzaju argumentacji gdzieś w przestrzeni publicznej, że ta matura powinna być trudniejsza. Ona rzeczywiście będzie trudniejsza w przyszłym roku. Nie wiem, czy w obszarze chemii akurat rozszerzonej, na pewno w obszarze języka polskiego. Ale pan dzisiaj daje nam tutaj świadectwo jako i chemik, i jako ojciec maturzysty, że to jest bardzo poważny i bardzo trudny egzamin. Natomiast nie jestem w stanie odnieść się bezpośrednio do tych zarzutów. Po pierwsze dlatego, że ja nie jestem chemikiem, ale przede wszystkim dlatego, że to nie minister edukacji ustala wymogi egzaminacyjne bezpośrednio. On oczywiście wydaje rozporządzenie w tym zakresie. Natomiast to rozporządzenie jest przygotowywane po pracy ekspertów z rozmaitych przedmiotów, w tym również tych chemików, którzy przygotowali egzamin rozszerzony tegoroczny. Być może to, co pan zasugerował, a zatem wydłużenie czasu przy takiej liczbie zadań z chemii po to, żeby dać możliwość jakiegoś głębszego zastanowienia się nad tymi zadaniami, jest do zrealizowania. Ja będę rozmawiał w tej sprawie w związku z tym z panem dyrektorem Smolikiem, którego pozdrawiamy, szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, też żebyście państwo mieli świadomość. Egzaminy maturalne przeprowadza Centralna Komisja Egzaminacyjna. egzaminacyjne, okręgowe komisje egzaminacyjne. Ministerstwo jest tutaj oczywiście organem nadzorującym pracę tej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale to jest wyłączone z ministerstwa. Jeszcze raz powtarzam, to też eksperci, chemicy przygotowywali wymogi egzaminacyjne z tego zakresu. Głos, który pan tutaj podnosi, bardzo ważny i cenny. Sprawdzimy, jak to rzeczywiście wyglądało i jak wyjść naprzeciw państwa oczekiwaniom ewentualnie w latach przyszłych, żeby być może dać po prostu więcej czasu na rozwiązanie tej ilości zadań.
Rozszerzona matura nie dla wszystkich, prawda? Nie, żeby to było też wykonalne, prawda? A nie masz no to... Tak. Jeżeli chciałeś, to masz, prawda?
No, rozszerzoną maturę z chemii zdają przede wszystkim ci, którym jest to potrzebne do tego, żeby wylegitymować się odpowiednim wynikiem z tej rozszerzonej matury przy rekrutacji na studia wyższe.
Czyli jakaś celowość działania.
Oczywiście, że tak. I tu na pewno są to uczniowie, którzy świetnie są z chemii przygotowani. No ale to mimo wszystko pan jest chemikiem i twierdzi, że to było niewykonalne, żeby w tak krótkim czasie rozwiązać tyle zadań o takim stopniu trudności. Powtarzam, nie jestem chemikiem, nie odniosę się i nie sprawdzałem również arkuszy egzaminacyjnych z chemii, ale tę uwagę przekażę panu dyrektorowi Smolikowi. Pochylimy się nad tym, jak to wyglądało w tym roku i postaramy się, żeby inaczej wyglądało w latach następnych.
Dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam. Rozmowy niedokończone. Halo, halo. Słyszymy się?
Tak, oczywiście.
Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie. Proszę nam się przedstawić.
Nie mogę mówić?
Może pan mówić, telewizor wyciszyć czy wyłączyć.
Ja to komunikujemy znaczy oglądam się telewizję, ale...
Nie oglądać właśnie. Proszę wyciszyć i komunikujemy się przez pana telefon.
Powiem tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeżdżę, czyli...
No, tak? wyciszyć. Pilotem wyciszyć i będziemy rozmawiali, bo tak jakieś opóźnienie... może
pan... Więc powtórzę, jest szczęść Boże z powiatu łódzkiego wschodniego.
Tak. No i teraz do sprawy.
No więc powiem, ja miałem taką przygodę, że 3 lata pracowałem jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w zespole szkół zawodowych.
Panie Jerzu, kontynuujemy, mówimy do nas.
Więc dobrze, bo to jest, widzę, opóźnienie czasowe.
No dlatego mówię nie korzystać z telewizora, tylko słuchawki.
Więc mówię, co mam powiedzieć. Ojcze prowadzący, i chciałem powiedzieć panu profesorowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, że bardzo dobrze robi, że robi, czy też próbuje zrobić naprawę szkolnictwa wyższego, czy w ogóle szkolnictwa. Bo powiem tak, ja miałem przyjemność i satysfakcję powiedzieć tak, że skończyłem politykę łódzką 50 lat temu i rzadko się spotyka takich i tej miary nauczycieli akademickich, jak na przykład wrócę do swojej uczelni profesor Koter, który był profesorem inżynierem i spytany, dlaczego nie napisał pracy doktorskiej czy habilitacji, powiedział, że nie miał godnych siebie recenzentów. Ale to był naprawdę nauczyciel akademicki i z najwyższej półki, cieszący się szacunkiem wszystkich studentów. Dzisiaj jest tak, że właściwie nie ma poszanowania, ja odniosę się do szkolnictwa średniego. Jeśli chodzi o szkolnictwo średnie, jest po prostu nie najlepiej. Szkoły średnie nie przygotowują w należytym stopniu czy wymaganym, jaki by oczekiwał przemysł od przyszłych ich absolwentów. Chociaż zdarzają się szkoły, które takich absolwentów przygotowują i oni idą do przemysłu i pracują i mają, że tak powiem, przygotowanie zawodowe, jakie wymaga zapotrzebowania przemysłu. I teraz tak. Uważam, że w szkolnictwie zawodowym to znaczy powinni to być ludzie o największym poziomie intelektualnym, zawodowym i przygotowaniem i mający świadomość tego, czego oczekuje przemysł od uczniów, których to oni przygotowują do zawodu w szkole średniej. Wydaje mi się, że nie ma takiego poczucia i nie ma takiej świadomości. I powiem tak, Ja nie chcę mówić o na przykład koluszkach, gdzie jest zespół szkół zawodowych, a że pracując w Warszawie podam zespół szkół zawodowych przy generała Zajączka, gdzie uczniowie z szkoły średniej są na tyle przygotowani przez nauczycieli, przedmiotów zawodowych, że w trakcie wakacji ich po prostu wyrywają przedsiębiorcy do pracy i oni zarabiają po kilka tysięcy w wakacje, żeby dalej po prostu chcą móc te wakacje w jakiś sposób zorganizować, nie obciążając rodziców czy rodziny. Więc tutaj wydaje mi się, że nie powinno być tak, że na przykład wracam 30 czy 40 lat do swojej szkoły średniej wstecz, że nauczyciel WF-u wyrzucił, że tak powiem, na godzinę lekcyjną WF-u piłkę i to był jego cały wysiłek intelektualny w czasie godziny lekcyjnej, a ktoś, kto prowadzi przez godzinę zajęcia z maszyn.
Panie Jerzy, dziękuję, bo tracimy też może i zasięg pana.
Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Panie ministrze, no kwestia tej spójności, tego poczucia świadomości, czy my w Polsce mamy takie możliwości, że wiemy, kogo, do czego chcemy przygotować, jakie są potrzeby.
Tam wiele było tematów podjętych i problemów przez pana Jerzego, tak?
Pana Jerzego.
Ale to był ten pierwszy zgłoszony. Otóż no, sam pan zwrócił uwagę na to, że są różne szkoły i różnie prowadzone. Są takie, które kształcą uczniów na takim poziomie, że w wakacje są
rozchwytywani
przez pracodawców, którzy wiedzą dokładnie, czego się uczą ci uczniowie w szkole i jak dobrze się tego uczą. No, są takie, które pewnie słabiej działają i trzeba pracować nad tym, żeby były coraz lepsze. Chcę powiedzieć, że w obszarze szkolnictwa zawodowego zmiany, które zostały zrobione reformą pani ministra Zalewskiej, są potężne i one, ale również sytuacja na rynku, wygenerowały nową jakość i nową rzeczywistość. O ile jeszcze do kilka lat temu była przewaga uczniów, którzy po szkole podstawowej wybierali szkoły ponadpodstawowe ogólnokształcące i to była przewaga znacząca, mniej więcej 55-45%, to teraz się ten trend odwrócił i to odwrócił się w sposób stały, bo to już drugi rok z rzędu mamy zdecydowanie większą część uczniów, którzy wybierają szkolnictwo branżowe, zawodowe i mniejszość, która wybiera szkolnictwo ogólnodostępne. To ogólnokształcące. To pokazuje zmianę i sposobu nauczania również w szkołach, ale też świadomość, że szkoła zawodowa dzisiaj może dać bardzo szybko zawód i możliwość dużych wynagrodzeń na rynku, bo jest zapotrzebowanie na konkretne zawody. I teraz współpraca. Tak, prowadzimy absolutnie to rozpoznanie, prowadzą to rozpoznanie szkoły. Mamy podstawy prawne, instrumentarium prawne, które pozwala na ścisłą współpracę szkół zawodowych z poszczególnymi pracodawcami. Przykład szkoły, zespołu szkół w Zwierzyńcu na Zamojszczyźnie z warsztatem samochodowym koło Zamościa, bardzo nowoczesnym warsztatem samochodowym, który głównie dotyczy blacharstwa i lakiernictwa i na potrzeby tego warsztatu kształceni są uczniowie w tej szkole w Zwierzyńcu na bardzo wysokim poziomie i w oparciu o praktyki, które są w tym zakładzie pracy wykonywane też na bardzo wysokim poziomie. Jest możliwość prawna, jest instrumentarium prawne, jest wiele szkół, które naprawdę świetnie kształcą w zawodach, stąd właśnie coraz większe zainteresowanie uczniów, a pewnie jest też wiele do zrobienia i wiele pracy przed tym, żeby ten poziom szkolnictwa zawodowego zwiększać. Tam była też mowa przez moment o nauczycielach akademickich, o szkołach wyższych, tego tematu praktycznie nie.
Tutaj mam nadzieję, że w radiu.
W radiu będziemy dotykać. Jesteśmy właśnie na końcowym etapie ewaluacji za ostatnie 5 lat działalności poszczególnych uniwersytetów. Zmieniamy ten system, bo on nie daje rzeczywiście miarodajnej oceny, jest niezwykle skomplikowany i też generuje pewne ruchy biurokratyczno-administracyjne tylko po to, żeby wykazać coś, czego ktoś inny nie wykaże, ale to wcale nie ma odzwierciedlenia, czy wcale nie przekłada się na jakość. Mogę powiedzieć, że a propos chemii, to jeśli chodzi, o której tu była mowa, jeśli chodzi o te dyscypliny naukowe polskie, które się wyróżniają na arenie międzynarodowej, to właśnie chemia.
najlepsza dyscyplina, jaka jest w Polsce uprawiana, to na uczelniach wyższych, w tych międzynarodowych rankingach, to jest chemia, zaraz za nią fizyka, więc te nauki ścisłe w Polsce rzeczywiście stoją na bardzo wysokim poziomie, ale chcemy, żeby nowy proces ewaluacji, który rozpoczynamy już od kolejnego roku akademickiego i który będzie trwał przez kolejne lat, był bardziej transparentny i bardziej przekładał się na pracę poszczególnych naukowców, a mniej na nawet można powiedzieć kombinowanie przy takim, a nie innym układaniu ilości naukowców czy pracowników na etatach naukowych, czy naukowo-dydaktycznych, czy dydaktycznych, tylko po to, żeby wykazać tak, a nie inaczej ten dorobek. Jakość to jest ta rzecz, na którą będziemy stawiać w kolejnych latach.
Tak, odebraliśmy telefon, mamy minutę, ale spróbujemy.
Tak.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Barbara z Małopolski.
Prosimy.
Dziękuję, że się dodzwoniłam. Udało mi się. Chylę czoło przed panem ministrem za LGBT, za niewprowadzenie tych poglądów i tych różnych grup do szkoły. Chylę czoło jak najbardziej, ale nie ze wszystkim się zgadzam, to co pan minister powiedział.
Bogu dzięki.
Odnośnie pracy nauczycieli, podwyżki i tego dobrobytu, bym powiedziała, takiego materialnego w szkole, jeżeli chodzi o sprzęt, dlatego że nie powiem w jakiej miejscowości dzwonię, pracujemy na bardzo marnych komputerach, to chciałam powiedzieć. I chciałam powiedzieć, że znam nauczycieli, którzy, ja pracuję w jednej szkole i mam nawet nadgodziny, ale są nauczyciele, którzy pracują w kilku szkołach po to, żeby po prostu zarobić na utrzymanie rodziny. I mowa o tych podwyżkach i mówienie, ile nauczyciel zarabia i komentarze różnych ludzi nie są optymistyczne. I poza tym dzisiaj praca nauczycieli w ogóle straciła na wartości. I powiem krótko, śmieją się z nas, ale co ma zrobić nauczyciel w małej wiosce czy w małym mieście? W dużym mieście on sobie zmieni pracę. I dobrze, że nie zostało podwyższone pensjum, bo ilu nauczycieli, którzy mają na utrzymaniu rodzinę, mają na utrzymaniu dzieci, którzy studiują, straciłoby pracę. I muszę powiedzieć, że ja byłam wychowywana w czasach komunistycznych. Mama jak przyszła z wywiadówki, chciała sobie porozmawiać z siostrą, która przyszła w jej wieku po wywiadówce. I nawet jeżeli miała coś ale do nauczyciela, nas przy tym nie było. My, teraz nauczyciel, to co pan minister powiedział, nie ma żadnego autorytetu. Nauczyciel, który wymaga, katecheta, który wymaga, nie jest mile widziany, nawet przez dyrekcję, nie mówiąc już o rodzicach, którzy nawet straszą kuratorium. Wszystko skupia się wokół dziecka. W porządku, ale te dzieci są coraz gorsze. Nie radzi sobie psycholog, nie radzi sobie pedagog, panie ministrze. Taka jest sytuacja. I chodzi to, co jest na Zachodzie, to, co jest w Ameryce, to już weszło praktycznie do szkół, tylko o tym się głośno nie mówi. I na zakończenie chciałam panu powiedzieć, zacytuję słowa ucznia z pierwszej klasy, powtarzam, z pierwszej klasy szkoły podstawowej, dziecko biznesmena, który powiedział tak do pani: ja mam więcej pieniędzy w skarbonce niż pani zarabia. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Barbaro, nie było mało
optymistyczne. Dużo wątków, ale jeśli chodzi o to dziecko, proszę Państwa, to jest efekt kiepskiego wychowania ze strony rodziców. Bez względu na to, jak potężnym byłby to biznesmen i ile pieniędzy dawał jako kieszonkowe swojemu dziecku, to tego typu zachowanie dziecka w pierwszej klasie świadczy o kiepskim wychowaniu tego dziecka przez rodziców. Za to ja nie mogę ponosić odpowiedzialności. Co do wynagrodzeń, przecież po to podnosimy wynagrodzenia o te 20% dla tych najmniej zarabiających, żeby zwiększyć je o kilkaset złotych miesięcznie, bo są za małe, to jest zupełnie oczywiste. Po to proponowałem zwiększenie wynagrodzeń o 36% i o 30%, bo są za małe wynagrodzenia w szkołach, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast nie byłoby tak, szanowna pani, że po zwiększeniu pensum nauczyciele traciliby pracę, dlatego że po pierwsze wprowadziliśmy okresy przejściowe, 3-letnie, gdzie można było dalej pracować na 18-22, na 20-22, bądź na pełnym pensum 22-godzinnym. innym. Po drugie, po to wprowadziliśmy również emerytury, chcieliśmy wprowadzić emerytury po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle, czyli te wcześniejsze nauczycielskie, żeby ci, którzy będą już w takim wieku emerytalnym, bez ograniczeń mogli przechodzić na emeryturę, tak żeby nikt nie stracił utrzymania i nikt nie stracił pracy, nie został na bruku. To było wszystko policzone. Tutaj nie było takiego zagrożenia. A jeśli chodzi o sprzęt informatyczny, to szkoda, że pani nie powiedziała, z jakiej pani jest szkoły, bo ja odwiedzam szkoły w rozmaitych miejscach. Czy to będzie na Opolszczyźnie, czy to będzie w gminie Bojanów. Pozdrawiamy pana wójta i nauczycieli z tamtejszych szkół. W każdej klasie tablica multimedialna, sprzęt komputerowy na najwyższym poziomie. Ja chcę państwu powiedzieć, że w 2021 roku w dwóch turach przeznaczyliśmy setki miliony złotych na sprzęt komputerowy. Obsłużyliśmy wszystkie samorządy co do jednego komputera, które tylko zgłosiły zapotrzebowanie. Nie wiem, dlaczego pani szkoła nie złożyła zapotrzebowania. Powtarzam raz jeszcze. Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy i przekazaliśmy środki finansowe na nowoczesny sprzęt komputerowy wszystkim, którzy o ten sprzęt się ubiegali. Nie wiem, dlaczego pani...
mogą pójść do pana dyrektora, czy był taki
do pana
akces?
Dyrektora, albo do przede wszystkim do wójta, bo to jest, zdaje się, z jakiejś mniejszej miejscowości, i zapytać, dlaczego nie wystąpił w ramach tych środków, którymi dysponowaliśmy, o ten sprzęt. Naprawdę miliardy złotych, które w informatyzacji szkoły zostały przekazane. Do tego podłączenie wszystkich szkół, wszystkich bez wyjątku, do szybkiego internetu. Dzisiaj w Polsce nie ma ani jednej szkoły, która nie byłaby podłączona do szybkiego internetu.
Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Naszym gościem był profesor Przemysław Czarny, minister edukacji i nauki. Temat oświata i szkolnictwo wyższe. Temat, jak mówiliśmy, będziemy kontynuowali jeszcze w Radiu Maryja. A za już bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.